Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.
Szczecin we wtorek.
Witamy, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To wtorek, pierwszy dzień czerwca i dziś takie specjalne, można powiedzieć, wydanie.
Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy, tym większym i tym mniejszym dzieciom, bo większość z nas jednak z zapałem hoduje w sobie dziecko i bardzo dobrze. Trochę tej dziecięcości, zielonych, wspaniałych marzeń w nas zawsze się tli.
A zauważyłaś, że teraz mówi się Dzień Dziecka, czy Dzień Hutnika, kiedyś się mówił Międzynarodowy Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Kolejarza?
I Międzynarodowy Dzień Kobiet, bo to podkreślało rangę takiego święta.
To słowo międzynarodowe zawsze mi się kojarzy z tamtą epoką, z PRL-em. Dzisiaj pewnie o tym troszeczkę posłuchamy.
Tak, postanowiliśmy znowu odkurzyć radiowe taśmy z archiwum i porozmawiać o tym, jak to kiedyś problemy dzieci były przedstawiane w radiu. Z czym ci się kojarzy PRL?
PRL.
Jeśli chodzi o właśnie bycie dzieckiem w czasach PRL-u.
Z naklejkami flag na kapslach, mhm, w wyścigach pokoju dookoła piaskownicy, z przyjeżdżającym kinem, które puszczało czterech pancernych na ekranie, który stał na środku osiedla Kaliny. Tego ekranu już dawno nie ma, a wcześniej było to prześcieradło rozciągane między dwoma słupami z takiego żuka, chyba bardziej z Nysy może. Wyświetlano czterech pancernych i się zbiegało całe osiedle. Teraz mówimy, że na Warszawie powstają nowe osiedla, jest tam dużo dzieci, potrzeba szkół. Kiedyś to było tak, że na osiedlu Kaliny tam bodajże 12 tysięcy ludzi, wszyscy młodzi, także dzieci tam nie brakowało, więc jak się zbiegało to towarzystwo, to cały plac pełen oglądał zapartym tchem guslika, który odłamkowym ładował. I z tym mi się kojarzy PRL. Zresztą przeszukując ostatnio różne archiwa, trafiliśmy na Archiwum Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie większość tych rzeczy jest uwieczniona na fotografiach. Początek lat 80., przełom lat 70. Z tym mi się kojarzy z Donaldem, z historyjkami.
Guma balonowa,
guma balonowa,
tak?
Donald, mhm, i historyjki. Gdzieś nawet jeszcze znalazłem w piwnicy, moje dziecko mi pytało, co to jest?
No jak to, co to jest?
No właśnie.
To jest komiks przy gumie, tak.
Pewnie
to,
więcej
to
takich
prawda
rzeczy jest, ale...
Nie, no oczywiście.
Same
no,
miłe, tak właśnie założyłem.
Właściwie w gruncie rzeczy same miłe. Ja zastanawiając się nad tym, to oczywiście były tam takie rzeczy typu, nie wiem, że zamiast czekolady jadło się...
Wyrób czekoladopodobny.
Wyrób czekoladopodobny i w dodatku w opakowaniu zastępczym.
Tak.
Tak, chińskie sukienki, tak, dla dziewczynek, takie były, wszystkie jednakowo ubrane, no tak, to takie czasy rzeczywiście, zresztą w ogóle ja jestem z tego pokolenia, które w tej chwili cierpi na chorobę nadmiaru, czyli wchodzę do sklepu, patrzę, chciałabym kupić różowe buty załóżmy i widzę, że jest 10 różnych.
Różowych.
W różowym kolorze. I nie potrafię wybrać, bo kiedyś po prostu się szło, miało się wymiar i po prostu buty się kupowało, a tam różowe. Fanaberia
po pokoju mojego dziecka, że jak się udało i gdzieś tam rodzice wysupłali w peweksie parę dolarów i kupili wtedy jakiś mały zestaw Lego, to bawiłem się tym długo, długo. A w tej chwili...
Walają się, prawda?
Walają się. Serce mnie boli, ale nie potrafię tego wytłumaczyć mojemu dziecku, albo inaczej. To już jest inna epoka.
Inna
ciężko
epoka
to zrozumieć.
I ja myślę, że dzieci tak mocno nie czekają na takie święta typu Dzień Dziecka, czy nawet Boże Narodzenie, czy też własne urodziny, dlatego że te zabawki pojawiają się w ich życiu, różne
są,
nagrody, słodycze. One po prostu są i chwała Bogu. W każdym razie zaglądamy w daleką przeszłość, aczkolwiek postanowiłam to zrobić raczej problemowo niż chronologicznie. Zacznijmy od początku, czyli od porodu. Rok 1988. Posłuchajmy, to materiał Anny Romackiej.
Zdjęcia przedwczoraj, 19 minut po 21. Płynęło do nas wezwanie, dotyczyło pani mieszkającej w centrum Szczecina na ulicy Jagiellońskiej, drodzącej po raz drugi.
Jacek Sołtan, kierownik pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
Karetka została wezwana tuż po rozpoczęciu się akcji porodowej. W ciągu 6 minut od przyjęcia wezwania położna znalazła się na miejscu w mieszkaniu rodzącej i już wówczas oceniła, że poród jest dość daleko zaawansowany. Dokładnie w 9 minut później, właściwie tuż przed izbą przyjęć szpitala na Pomorzanach, położna była zmuszana odebrać poród w karetce.
W karetce pogotowia odebrać poród jest bardzo trudno.
Jadwiga Anieczko, położna.
W zasadzie miejsca na odebranie nie ma. Chyba że się musi, no to wtedy się robi wszystko, żeby odebrać.
Licząc od wezwania karetki, które miało miejsce o 21:19, to było 16 minut. To historia dość rzadko spotykana, zwłaszcza u tak młodych rodzących. Urodził się zdrowy syn o wadze 3150 gramów. W dobrym stanie ogólnym, tak gdy został oceniany zarówno przez naszą położną, jak i przez lekarza dyżurnego kliniki na Pomorzanach, gdzie obecnie znajduje się razem z matką. Takie przypadki zdarzają nam się rzadko. Bywają nieco częściej niż w Szczecinie tego typu sytuacje na terenach wiejskich. Tam porody, czy to na miejscu, w domu, czy w karetce, zdarzają się częściej. W roku 87 w Szczecinie mieliśmy tylko jeden tego typu wypadek, kiedy taksówkarz przywiózł nam tutaj do ambulatorium na Wojska Polskiego panią, która zaczęła rodzić w taksówce.
Czym się różni poród w karetce od porodów w szpitalu?
Zdecydowanie mniejszy komfort dla rodzącej. Poza tym w karetce dysponujemy tylko lekami pierwszej potrzeby. Dla załogi karetki jest to też nerwowe wydarzenie, dlatego że w samochodzie jest po prostu bardzo mało miejsca.
Jeżeli już się zdarzy taka sprawa, to w takiej sytuacji stajemy gdzieś z boku, w jakimś odludnym miejscu w miarę i po prostu przyjmujemy ten poród. Wolałbym tego nie przeżywać więcej.
Poród w karetce. 11 stycznia 1988 roku. Anna Romacka, to pierwsza relacja, pierwsza taka mini audycja.
Kiedyś taki żart w spotkaniach z balladą, tych starych spotkaniach z balladą, Loża 44 bodajże, był dialog, w którym pytano o życiorys, gdzie się urodziłeś, w domu, tato nie zdążył zaprząc. A tutaj karetka akurat.
Akurat karetka. Dobrze, to w takim razie może takie szczecińskie początki. To jest audycja z kolei Alicji Maciejowskiej, zatytułowana Czas przeszły, teraźniejszy. To zresztą jest tytuł cyklu, a akurat ten odcinek poświęcony był wspomnieniom wojennym uczestników walk o Kołobrzeg i o Berlin. To audycja z kwietnia 65 roku. Ale dlaczego chcę tę audycję, a właściwie jej fragment zaprezentować? Otóż jest tutaj mowa o dzieciach, które bawią się w wojnę. Właściwie chyba w każdych czasach dzieci bawiły się w wojnę, ale tutaj jest taki obrazek, kiedy te dzieci bawią się jeszcze w ruinach.
Wydeptaną wśród cegieł, rudą ścieżką prościutko, wrzucę żywy do ciebie i cały. Będę klaniać się nisko, pierwsze kwiaty w ogródku i umilkną ostatnie wystrzały.
Stanie żołnierz u twych drzwi, dziewczyno. Jeszcze tylko kilka dni szybko miną. Tylko nie płacz po te łzy. Jeszcze tylko kilka dni. Jeszcze tylko kilka dni.
W poszukiwaniu 20 lat.
Tylko nie płacz, po co łzy, jeszcze tylko kilka dni,
jeszcze tylko kilka dni.
naszym narodzie jest ta iskra zawsze tego walicznego żołnierza. I proszę zauważyć, jak chłopak już maleńki jest i już tylko zaczyna raczkować, to on już szuka szabelki drewniano, nawet sobie tamten, prawda, przewiązuje, czako zakłada i on jest żołnierz.
Pa, pa, pa! Wysek zraniony!
Au!
Ilu zranionych jest?
Dwóch.
No to wy schodzicie. Albo jeszcze raz od nowa, nową walkę, dobrze? Raz, dwa, trzy. Zabity jesteś! Nie! Uciekajcie! Już, pach, pach! Zabity! Dostałeś teraz głowę! Z tyłu!
W co się bawicie?
W wojnę.
W jaką wojnę?
A taką różną, mieszaną.
A po co?
Dla rozrywki. Przyjmie się to niż odrabianie lekcji.
A jak wy sobie wyobrażacie wojnę naprawdę?
Taką, żebyśmy wzięli nogi za faz i uciekli.
Tak nam czasem są na filmach pokazywane wojennych.
Ja bardzo nie lubię filmów wojennych.
Ale bawić się lubię.
A w ogóle co to jest wojna?
Biją się ludzie.
Strasznie było w czasie tej wojny.
Wojna była takim przeżyciem, które mi bardzo rzadko się zdarza w historii świata. Ostatnio dosyć często się zdarzało to. Jest to takie straszne przeżycie, gdzie ludzie biją się nie wiadomo po co właściwie. To są cele polityczne. I tylko słychać te wrzaski, odgłosy, strzelaniny, ucieczki bezbronnych. Bombardowania, niszczenia wszędzie, uciekanie nie do jakichś...
Ja sobie tak za dobrze wojny nie wyobrażam. Jakieś ofensywy, strzelanie, bombardowanie. Jak na przykład jest jakaś potyczka, to jęki ranny. Czy tam zupełnie nie można zrozumieć po co. Tak jak na przykład taki Hitler. Po co mu to było?
Mówicie, że wojna jest okropna. A dlaczego lubicie się w to bawić?
No bo dla nas nie jest okropna. Teraz my się tylko bawimy.
A w jaką wojnę najbardziej się lubicie bawić?
Taką starą, tak jak kowboje się bawią na tych westernach.
Z mieczami, ze szczepami, lubimy takie wojny, gdzie się dużo można przebierać, gdzie można walczyć, tak, a nie tylko tak strzelać, bo strzelanie nie ma takiej wielkiej przyjemności już.
Nasz naród jest przede wszystkim głęboko patriotyczny, a z drugiej strony bardzo waleczny.
Ale czy to dobrze, że dzieci się bawią w wojnę?
To jest niedobrze. To jest niedobrze, ale z drugiej strony, gdybyśmy się rozbrajali, a drudzy się dozbrajali, to byłby bardzo źle.
Przecież dzieci nie mają żadnego wpływu chyba na wojnę.
No ale dzieci kiedyś dorosną.
Mają wpływ, ale to jest zupełnie przyjazna gra. To wcale to nie są wrogowie, na przykład na ulicy kolega z kolegą się pokłócił, wtedy oni się nie bawią we wojnę. To jest wojna dla zabawy po prostu, tak.
Jak dorosną te dzieci, to potem wyrosną z tej zabawy w wojnę.
Bo starsi już rozumieją, że to nie ma żadnego sensu.
Fragment audycji Alicji Maciejowskiej Czas przeszły teraźniejszy. I z jednej strony to takie mocno zatopione w czasach, między innymi w czasie, minionym czasie, między innymi przez język, prawda? Taki już troszeczkę inaczej brzmi język polski, polszczyzna, współczesna. Ale z drugiej strony, w gruncie rzeczy, dzieci tak jak wtedy w dalszym ciągu bawią się w wojnę. Czasami może w gwiezdne wojny bardziej niż w drugą wojnę światową, ale jednak.
Mi wychodzi, że te dzieci, które tutaj się bawiły, to teraz takie dzieci koło 50 chyba, albo więcej.
No właśnie, może ktoś z Państwa rozpoznał siebie albo swojego brata, siostrę w tych osobach, które przed chwilą wypowiadały się. Przypomnę, to była audycja z 1965 roku. I jeszcze, żeby zakończyć ten taki najwcześniejszy czas, to może słów kilka prezydent Piotr Zaremba, który wspomina pionierskie czasy Szczecina, także jeśli chodzi o oświatę.
Już w początkach sierpnia 1945 roku myśleliśmy o szkolnictwie. Gmachy szkolne były oczyszczane już od maja 1945 roku. Już od maja 1945 roku działał wydział szkolny, nazwany Wydziałem Oświaty pod kierunkiem Bruno Tajdelta. Była już wówczas w sierpniu 1945 roku organizowana tutaj placówka inspektoratu szkolnego, a przypominam tylko, że kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego znajdujące się w Koszalinie, było prowadzone przez niebyle jakiego fachowca, bo przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Helsztyńskiego, który bynajmniej poczytywał sobie za ujmę, że profesor uniwersytetu może zająć się organizowaniem szkół podstawowych. Organizowanie tych szkół podstawowych u nas napotykało na trudności osobliwej natury. Mało było jeszcze nauczycieli, raczej bardzo mało, a jednocześnie jeszcze niewiele było uczniów. Niemniej jednak już 1 września 1945 roku miał rozpocząć swoją działalność pierwszy zakład naukowy, a więc szkoła podstawowa na narożniku Alei Piastów i Jagiellońskiej. Jednocześnie z tym mieliśmy od razu aspirację do otwarcia gimnazjum i liceum. Na to były przeznaczone budynki przy Alei Piastów 12, budynki, które jakoś dziwnym znowu trafem ocalały od pogromu, tyle tylko, że były w szybkim tempie oszklone, ażeby można było zacząć naukę. Pierwszą organizacją szkolnictwa w Szczecinie podjęła się pani Janina Szczerska, która od razu przystąpiła do organizowania gimnazjum w Szczecinie. Pamiętam te nasze rozmowy, kiedy gdzieś w drugiej połowie sierpnia zastanawialiśmy się wspólnie z nią, czy otworzyć prędko, czy nie otworzyć liceum. Było wtedy bodajże 8 czy 10 zgłoszonych kandydatów, ale ponieważ szczęśliwie ci kandydaci, każdy był zgłoszony do innej klasy, a więc można było już otworzyć tyle klas, ile było uczni, choćby licząc się z tym, że w danej chwili, w chwili zgłoszenia jest tylko jeden uczeń na klasę. Sam fakt, że zaczęliśmy organizować uczelnie, zaczęliśmy organizować szkoły i licea, spowodowało, że poszła fama do wnętrza kraju. Przyjeżdżajcie z dziećmi, przysyłajcie mi mojego syna, moją córkę, bo już jest szkoła, czyli nie będzie szkoła. I dlatego też, jakieśmy zaczynali w pierwszych dniach września, pierwszy rok licealny, czy jak się mówiło, gimnazjalny wówczas, to wówczas już w każdej klasie było po kilku lub kilkunastu uczni. Niektórzy dziwni to byli uczniowie, uczniowie bardzo wąsaci, uczniowie, którzy przychodzili w mundurach, bez odznak wprawdzie, ale w mundurach powojskowych, ale wśród nich też była i młodzież, która przybyła z rodzicami za Buga, przybyła też młodzież i z Warszawy, z Poznania. I można powiedzieć, że już w pierwszym miesiącu tego wspólnego nauczania to zatraciły się wszelkie różnice pochodzenia geograficznego. To już bowiem kształtowała się wówczas wyraźnie szczecińska społeczność, młoda społeczność, społeczność entuzjastyczna, społeczność, której rodzice byli również niezbyt sędziwi i starzy. I w ten sposób rozpoczęła się to, co można było nazwać by integracją ludności w Szczecinie, a chyba ta integracja najbardziej, najmocniej została utrwaloną przez właśnie przez szkolnictwo.
Tak te czasy wspomina pierwszy prezydent Szczecina Piotr Zaremba. Ja prawdę mówiąc oczywiście, że wiedziałam o tym, że w latach powojennych, bo to jasne, spotykali się młodzi ludzie, którzy właściwie rocznikowo mieli zaczynać szkołę z całkiem dorosłymi już, ale no, co innego wiedzieć, a co innego jeszcze o tym usłyszeć. Wąsaci tacy.
Ciekawe, kiedy to się wyrównało, bo jakby nie słyszałem o czymś takim, ale rzeczywiście po 5 lat różnicy czasami w jednej klasie, ale to musiało się w pewnym momencie wyrównać. To nie wiem, czy to było jakoś wyrównywane, że 2 lata w jednym roku, czy później takie roczniki maturalne wychodzą?
To zależy na jakim poziomie, ale myślę, że jeśli powiedzmy było 4-letnie liceum, to prawdopodobnie już po 4 latach
ciekawy temat
ci ludzie zakończyli naukę i już zaczęło to iść takim normalnym rytmem. Na dziś przygotowałam oczywiście szczecińskie piosenki, to jest jasne, ale oczywiście dziecięce. Na początek grupa Arfik i Bal Arlekina.
Thank you.
szczecińska dziecięca grupa Arfik w piosence Bal Arlekina, kiedyś Filipinki. Powracamy do audycji Odkurzonych z radiowego archiwum. Teraz pan prezydent wspominał o takim zaangażowaniu entuzjastycznym w ten proces odbudowy i budowy społeczności. No i teraz o takim zaangażowaniu, ale troszkę inaczej. Jeden dzień w Podgrodziu to audycja dokumentalna z lipca 1955 roku. Bo dzieci, jak już szkołę opuściły, to w czasie wakacji spędzały czas między innymi w takich miejscowościach jak Podgrodzie. Wybierzmy się tam z reporterką. To niezwykła audycja, naprawdę.
Po szaro-błękitnej wstędze asfaltu szybko mknie nasz wóz. Mijamy zielone lasy, gładkie wody jezior i porozrzucane wśród rozfalowanych, bujnych zbóż wioski. Przez uchylone okno wpada ostry zapach dzikich bzów, które jak ogromne, białe bukiety otaczają niemal każdą zagrodę. Z wiejskich podwórek hałaśliwie wybiegają bose dzieci, machają do nas rączkami i wołają: Polskie Radio! Szybko znikają ich roześmiane, pucułowate buzie i coraz bardziej milknie natarczywe szczekanie psa, który na próżno usiłował nas prześcignąć. Jak w kalejdoskopie, co chwila zmieniają się barwne obrazy. Jeszcze kilka zakrętów i oto zbliżamy się do celu naszej podróży. Już widać wyraźnie sylwetki małych domków z czerwonymi dachówkami i błyszczącą lakierem bramę wjazdową, na której widnieje napis: Podgrodzie, miasteczko harcerskie. Z kolorowej, pasiastej budki strażniczej wyszła może 10-letnia dziewczynka i biało-czerwoną chorągiewką daje nam znak, abyśmy zatrzymali się. Posłusznie spełniamy rozkaz władzy.
Jesteśmy z Polskiego Radia ze Szczecina.
A w jakiej sprawie?
A, przybyliśmy do waszego miasteczka z wizytą.
Bardzo nam miło, ale proszę się wylegitymować.
Proszę bardzo, proszę. Tu legitymacja, a tu delegacja.
Tak, wszystko w porządku, proszę.
Dziękuję.
Droga wolna!
Koleżanko wartowniczko, jeszcze jedna sprawa. Chcielibyśmy w pierwszym rzędzie pójść do przewodniczącej Rady Miasteczka. W którym domku znajduje się jej siedziba?
To jest bardzo blisko, a zresztą zaprowadzi patrol. Jurek, Jurek! Słuchajcie, przybyli do nas goście ze Szczecina. Zaprowadźcie ich do domku przewodniczącej Rady Miasteczka.
Pójdziemy razem. To tą uliczką prosto?
Tak.
Meldujemy swoją wizytę, druhno przewodnicząca. Jesteśmy z Polskiego Radia ze Szczecina i pragniemy tu spędzić u was jeden dzień, aby naocznie przekonać się, jak rządzicie swoim miasteczkiem.
Bardzo nam przyjemnie. W imieniu całego turnusu Rady Miasteczka serdecznie witam miłych gości i dziękuję za tak żywe zainteresowanie naszym Podgrodziem. Jest tutaj wiele do zobaczenia. Przede wszystkim wszystkie warty, które spełniają dzieci. Szczególnie lubimy służbę morską na kajakach i naszą podgrodzką kolejkę. Ale z niemniejszym zapałem spełniamy zadania listonosza i służbę w ośrodku zdrowia. Wszystkie służby staramy się spełniać jak najlepiej, ponieważ na zakończenie turnusu każdego uczestnika czeka legitymacja z odznakami podgrodzkiego listonosza, kolejarza, marynarza i przyjaciela festiwalu. A zdobyć odznakę wcale nie jest rzeczą łatwą.
Bardzo nas ciekawi to wszystko. Może wobec tego wpierw udamy się na pocztę, bo chcemy stamtąd przesłać pozdrowienia dla wszystkich dzieci, które przebywają obecnie na obozach i koloniach letnich. Czuwaj!
Czuwaj.
Ale co było dalej?
A, no to widzisz, to aż 18 minut miała ta audycja, która...
Napięcie rośnie.
Która pokazywała pracę harcerzy na różnych odcinkach. Była poczta. Tam oczywiście bohaterscy harcerze prawie że z narażeniem życia robili wszystko, żeby listy od rodziców dotarły do właściwych dzieci. Była też kolejka, taka obozowa kolejka i tam można było pomagać prawdziwemu maszyniście. W ogóle praca na różnych odcinkach, że się tak wyrażę, na różnych frontach, tak. Aż dziw, prawda? Rozmawialiśmy, że aż dziw, że nie pada słowo towarzyszko albo towarzyszko.
Towarzyszko, wartowniczko. Piękny materiał.
Ładny,
taka
prawda?
Prawda czasu.
Ładny, ładny, naprawdę. To taka audycja, dzięki której rzeczywiście można się troszeczkę przenieść w czasie.
Ja poproszę całość przed wakacjami.
Proszę uprzejmie. Rok 55, Irena Łuczakowa, Jeden dzień w Podgrodziu. I tutaj widzieliśmy te dzieci, młodzież, taką, można powiedzieć, ideologicznie dobrze nastrojoną, dobrze spełniającą obowiązki dziecka PRL-u, a teraz zobaczymy zupełnie inny obraz. Aż strach pomyśleć, że istniały też w PRL-u takie dzieci.
Młody człowiek, naprawdę żądny wiedzy, nawet podczas wakacji stara się studiować, jeśli już nie przedmioty obowiązkowe, to przynajmniej życie jako takie. Uważam, że tego rodzaju studia należałoby jak najszerzej rozpropagować, bo właśnie one dają zwykle największe korzyści przy zdawaniu praktycznego egzaminu dojrzałości.
Synek dyrektora Orlicza rozwijał się dotychczas normalnie. W szkole dobierał sobie towarzystwo kolegów z rodzin minimum naczelnikowskich, a co ładniejsze koleżanki namawiał do wspólnego odrabiania lekcji wieczorami, przy czym od niechcenia wspominał o swym wpływowym tatusiu, odgrywającym niepoślednią rolę w komitecie rodzicielskim. Stałe postępy w niełatwej szkole życia przyjmowane były przez rodzinę ze słuszną dumą, a nawet szofer służbowego auta, który woził codziennie młodzieńca do szkoły, wyrażał się o nim ze swoistym podziwem.
Jeszcze gorsza cholera niż stary. Dwa palce podaje na dzień dobry, a swoje potwórbajki każe odwozić po lekcjach do domu.
Wychwalany Orlicz junior pławił się w pełnej uwielbienia atmosferze, lecz tuż przed wakacjami pierwsza chmurka pojawiła się na spokojnym niebie. Chłopiec oświadczył, że ferie zamierza spędzić na autostopie. Ojciec starał się wyperswadować ten niewczesny pomysł serią, wydawałoby się, niezbitych argumentów.
Po pierwsze, autostop narazi cię, synu, na konieczność pospolitowania się z niezbyt doborowym towarzystwem obieży światów. Po drugie, moja pozycja ojca dyrektora niewiele będzie ci mogła pomóc w obcych stronach. A po trzecie, grosza ci ani ja, ani matka na te błazeństwa nie da.
Zbuntowane chłopie nie powiedziało ani słowa, lecz już w tydzień po zakończeniu roku szkolnego i zainkasowaniu odpowiedniej kwoty za przyniesione piątki, zniknęło z domu, zabierając plecak i plik służbowych wizytówek taty dyrektora. Po paru tygodniach zjawił się z powrotem, bogaty, jak się wkrótce okazało, nie tylko w doświadczenie. Gdy żądna nowin rodzina obsiadła stół, sadzając strudzonego podróżnika na honorowym miejscu, ten bez słowa wydobył z kieszeni kopertę i wysypał z niej plik ciemnych 500 złotówek.
Niepotrzebnie zamartwialiście się moją wycieczką, kochani. Doznałem podczas niej wielu dowodów serdeczności ze strony automobilistów. Niemal każdy po krótkich wyjaśnieniach z mojej strony wiózł mnie swym wozem, dokąd chciałem. A u ostatnio napotkanego właściciela Wartburga spędziłem cudowne 2 tygodnie.
No tak, tak, ale czymże się rewanżowałeś tym ludziom za ich niecodzienną uprzejmość?
Nie zgadlibyście nigdy... niepozorną kartką papieru.
No, jak to?
Po prostu. Mówiłem, że jesteś dyrektorem transportowym. Na dowód czego wręczałem twoją wizytówkę i obiecywałem pomoc w nabyciu części zamiennych. Każdy się na to nabierał. Ostatni facet, goszczący mnie szczególnie serdecznie, przesłał nawet tatusiowi te pieniądze na załatwienie mu przydziału nowego modelu Wartburga.
Czy mam przez to rozumieć, że obiecywałeś w moim imieniu oszukańcze machinacje obcym ludziom?
A co w tym strasznego?
Zrozum, idioto, że na wizytówkach był mój adres i ten człowiek zjawi się wkrótce po Wartburga.
Nie krzycz tak na niego, Teofilu. Możesz przecież załatwić tę drobnostkę dla dziecka.
Zwariowałaś za głupie 2000 złotych?
Przy stole zapanowała kłopotliwa cisza. Syn rozmyślał z goryczą swej kompromitacji. Życie ludzi dojrzałych wydało mu się teraz skomplikowaną dziedziną wiedzy, której poznanie będzie wymagało wielu wysiłków i wyrzeczeń. Schylił pokornie głowę nad stołem, obiecując sobie szczególną pilność w dalszych studiach nad tymi problemami.
To oczywiście audycja satyryczna, Radio Kuter, ostrze satyry wymierzona przeciwko dzieciom wpływowych tatusiów, no i samym tatusiom oczywiście. Władysław Wojciechowski, Tadeusz Klimowski, rok 1964. To ja proponuję tak, kolejna dziecięca piosenka, tym razem w wykonaniu Marysi Dąbrowskiej i doktora Fischera, Skakanka. To utwór pochodzący ze spektaklu Pipi Pończoszanka, czy też Pipi Piratka. Muzykę napisał Piotr Klimek.
Czasem sama nie wiem gdzie i tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad sto.
I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad sto.
Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa, w lewo, lewa, w prawo, każda w inną stronę wie, każda w inną wie. Skaskaskaskan, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaskaskaskan, skakanka, pusta głupka jak matuka, zgubił mi się sens. Tatusia, skoczą tam, gdzie jest mamusia.
Skoczą tam, do tatusia.
Mamusia.
Skoczą tam, gdzie jest mamusia.
Nogi skaczą, trzęsą uszy, brzuchu, wszystko się przewraca. Język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gram. Skaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskaskask
kanka, kanka. Pusta gówka jak matka, zgubi mi się sen. Skanka, kanka, kanka. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skanka, kanka, kanka. Poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sen. Skanka!
Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.
Ta scenka z synkiem dyrektora, złym synkiem złego dyrektora, właściwie mogła się zdarzyć w Szczecinie, ale mogła się zdarzyć w każdym innym mieście, a teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo szczeciński akcent. To fragment audycji, reportażu Henryka Chmielowskiego i Ludmiły Toporowicz, a tytuł tej audycji brzmi Dzieci Weroniki i Grzegorza. Jak się domyślasz?
Domlasz.
O tym? Tak, oczywiście. To audycja z 1962 roku. Ten rodzinny dom dziecka powstał 4 lata wcześniej. Wówczas jeszcze funkcjonował jako filia domu dziecka. Przenieśmy się w takim razie do roku 1962. Przecudny wstęp.
Dom stoi tam, gdzie z wielkomiejskiego ruchu nie ma już ani śladu. Nawet i ta dzielnica Szczecina dziwnie się nazywa. Klęskowo. Niełatwo tu kogokolwiek znaleźć. Miejscowy listonosz jest na pewno długoletnim mieszkańcem dzielnicy. Dom, którego szukamy, skrył się na uboczu. Zasłoniły go brzozy i świerki. A mimo to każdy nam wskaże doń drogę. Bo jakże, mieszkają tam Weronika i Grzegorz Dowlaszowie. I dzieci do Wlaszów.
Do tego domu
Wchodzi się zawsze przy akompaniamencie gwaru dzieci. I niezmiennie spotkać można wiecznie zajętą i jednakowo uśmiechniętą panią Weronikę. To jej bezpośredniość skłoniła nas do rozpoczęcia wizyty od zwiedzania domu przy ulicy Mącznej.
A więc tutaj jest nasza kuchnia. Dość przestrzenna, widna. Jeszcze wiele w niej brakuje. Tu jest nasza jadalnia, czyli pokój stołowy. W tym pokoju. Tu jest pokój, który nosi szumną nazwę saloniku. Tu właściwie młodsze dzieci robią lekcje, no i tańce się odbywają w wolnych chwilach. Na górze, po prawej stronie, jest sypialnia chłopców jedna, drugi pokoik, łazienka. Na wprost tutaj biblioteka, w której jeszcze brak szaf bibliotecznych, ale będą również. Na lewo sypialnia dziewczynek.
Za sypialnią dziewczynek jest bardzo przyjemny pokoik. Co to jest?
A to jest piękny salonik. Jeszcze mamy jedno piętro. Tam się mieszczą też pokoje, więc w dwóch pokojach mieszkają dziewczynki, w jednym pokoju mieszkają chłopcy, jest łazienka, jest taki pokoik.
Wracając do łazienek, są bardzo przyjemnie urządzone. Czy to państwo zakupywali te urządzenia?
Nie, to wszystko mąż sam urządził. No oczywiście to wszystko tak nie wyglądało przed paru laty. Dom był kompletnie zrujnowany.
Jednak to już odległe czasy i z owych malowniczych ruin nie pozostało ani śladu. Gdzie nie zajrzeć, wszystko lśni od czystości. Nawet w przykuchennym pokoiku, gdzie krzątające się młodziutkie gosposie mogłyby narobić trochę bałaganu. Czy naprawdę parają się sztuką kulinarną?
Przeważnie wszystkie gotujemy. Ale Hania jest specjalistą różnych babek, ciasta różne robi, a my tylko pomagamy.
Najczęściej ja tylko im mówię, co mają robić, jakie czynności przygotowują produkty do tego wypieku. Ja tylko nimi dyryguję, a już one same to kręcą. Mówię im, co mają w jakiej kolejności dokładać. Także dziewczynki same pieką babki, w ogóle robią kremy do andrutów, do takich, nawet same torty robią. Oczywiście torty już pod dyrekcję mamusi.
A czy najmłodsze dziewczynki też coś robią?
No, najmłodsze najczęściej tylko się patrzą, bo... No i polizują co chwilę, jak one kręcą te kremy, to łakome są i paluszkami liżą co jakiś czas.
Nakrywam do stołu też.
No tak, przy takiej liczbie dzieci sama mamusia nie dałaby rady, ani w kuchni, ani w pralni. Pracowite rączki dzieci muszą pomóc w miarę swych sił i umiejętności.
Zaraz, zaraz. Pani Weronika jest przecież młodą kobietą. Pan Grzegorz dobiega chyba dopiero 40, a dzieci... Dzieci jest 22. Prawie ojciec Wirgiliusz.
Czas odsłonić tajemnicę. To nie są dzieci państwa Dowlaszów. Jako młodzi nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy z zamilowania, 5 lat temu zdecydowali się na podjęcie niezmiernie ciekawego, ale też arcytrudnego eksperymentu. Postanowili założyć mały dom rodzinny, w którym znalazłyby opiekę i ciepło rodzinne dzieci opuszczone przez los i przez ludzi. Dom, w którym obowiązywałaby w pierwszym rzędzie kardynalna zasada wzajemnego zaufania i wzajemnego uczucia.
Oczywiście skromni nauczyciele nie posiadali odpowiednich funduszów, aby uniezależnić się od reszty świata i swój eksperyment prowadzić tylko własnym sercem, własnym rozumem. Dom opleciony został gąszczem przepisów i formalności, postawiony na równych prawach z domami dziecka. Ktoś dociekliwy odkryłby, że od jednego z takich zakładów dom Dowlaszów został nawet w dużej mierze uzależniony.
Do ojcowskich i matczynych obowiązków doszedł jeszcze jeden. Izolowanie wychowanków od niewidocznych, ale stałych wpływów zakładu o zupełnie innym charakterze. Tam przecież urzędują panowie wychowawcy. Tu czuwa od rana do wieczora tatuś i mamusia. Tam nierzadko nowy wychowawca zapomni twarzy Henika, nazwiska Władka albo imienia tego tam. Tu mamusia pamięta o marchewce dla muszki, o nowym fartuszku dla Małgosi, o imieninach Waldka. I pamięta, jakże troskliwie pamięta o swoich leniuszkach, które nieraz trzeba nakłaniać do dłuższego ślęczenia nad książką.
Dzieci Weroniki i Grzegorza to tytuł tego reportażu. I tak sobie pomyślałam, słuchając tego materiału, to zaledwie fragment przecież, że nawet dzięki tak krótkiemu fragmentowi możemy odczuć poczucie czasu z tamtych czasów. To się tak, ta opowieść wolno toczy. Nic się właściwie nie dzieje, nie ma jakiegoś wielkiego problemu, ludzkiej krzywdy, wręcz przeciwnie. Znaczy, no oczywiście pewne elementy tutaj musiały być, prawda, podkreślone, że skąd się wzięły te dzieci, ale w gruncie rzeczy, no, czas zupełnie inaczej płynął, także na tej taśmie radiowej.
Legenda domu przy ulicy Mącznej, bodajże tak się nazywa ta książka. Dawno temu wydana. Kiedyś znalazłem w antykwariacie, przeczytałem i pojechałem, żeby zobaczyć, że to naprawdę.
Że to nie fikcja literacka.
Tak. To prawdopodobnie pierwszy rodzinny dom dziecka w Polsce. 60. który rok mówiłaś?
58. rok, kiedy powstał. Natomiast w 62. właśnie ci reporterzy pojechali tam, żeby zobaczyć, w jakich warunkach mieszkają dzieci, jakie zasady funkcjonują w tym domu. Bardzo ładna, ładna szczecińska opowieść, kawał historii naszego miasta. I teraz jeszcze jedna relacja, relacja z wizyty w Domu Kultury. No, pomyślałby kto, no i co z tego, prawda? Natomiast raz, że to jest urokliwy materiał, a dwa, że to też jest niestety historia, bo to Dom Kultury Korab. Nie istnieje już Dom Kultury Korab i w gruncie rzeczy nie istnieje też stocznia, a przecież to był Dom Kultury Stoczniowców. Posłuchajmy, to audycja Haliny Więcek-Przybyły, a dokładniej fragment audycji z 1987 roku. I tu już wkraczamy w bardzo współczesne czasy, ale może posłuchajmy.
Redakcja artystyczna zaprasza Państwa do Domu Kultury Korab.
Właśnie jesteśmy dama, bo tak właśnie nasz zespół się zwie. Chodźmy, rytm, zabawa i taniec.
Wizytę w Domu Kultury Korab rozpoczynamy od odwiedzin wielkiej sali widowiskowej, gdzie ćwiczy jeden z najbardziej reprezentacyjnych zespołów Korabia, grupa wokalno-taneczna Gama.
Przeważnie tutaj każda z nas należy 4 lata do Gamy.
Niedaleko tutaj mieszkamy, blisko jest, nie trzeba dojeżdżać.
Nie wszystkie, bo po prostu jest tam parę osób, które muszą dojeżdżać, na przykład z Hołdu Pruskiego, Zawadzkiego, z Kaliny.
Czego wy się tam uczycie?
Śpiewać, tańczyć. Poza tym mamy bardzo ciekawe wyjazdy i za granicę, i po Polsce. Mamy na przykład organizowane różne zgrupowania, dużo poznajemy nowych ludzi, ciekawych. Na wychowaniu muzycznym mamy lepsze stopnie, mamy lepsze rezultaty. Poznajemy różne znaki muzyczne, nuty, różne słowa muzyczne i to się bardzo nam przydaje. Co roku uczestniczymy w przeglądach wojewódzkich, na których zdobywamy wyróżnienia, nagrody. Rok temu prowadziła zespół pani Mirosława Jarząb, a teraz mamy nową choreografkę, panią Klarę Fiałkowską. Pani Klara układa nam tańce, utanecznia piosenki. Bardzo ją lubimy i szanujemy. Jest z nami na spotkaniach popołudniowych. Zawsze pomaga nam, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie. La, 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 la.
Wsiąść na statek i opłynąć cały świat, zmienić wszystko.
Dyrektorem Domu Kultury Korab jest pan Henryk Kidawa. Proszę pana, jak wygląda praca w waszym Domu Kultury?
Mamy 16 kół zainteresowań i zespołów. W zespołach i kołach zainteresowań obejmujemy młodzież od 6 lat, łącznie z młodzieżą licealną oraz młodzież stoczniowa, czyli w zasadzie wszystkie wiekowe grupy. U nas również swoją siedzibę znalazło i koło emerytów i rencistów, i Zbowic stoczniowy, i klub wędkarski, i dwa koła łowieckie. Poza tymi zespołami, które tutaj są, istnieje u nas kawiarnia, która jest czynna od 14 do 21, ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, jak i również kino. Poza tym wszystkie imprezy, które organizujemy w Domu Kultury, imprezy teatralne, imprezy estradowe, są imprezami ogólnodostępnymi.
Jaką rolę spełnia tutaj ten Dom Kultury, szczególnie jeśli chodzi o środowisko ludzi morza?
Staramy się integrować załogę stoczni poprzez organizację różnego rodzaju spotkań. Na przykład dyskusyjny klub filmowy Stoczniowiec w zasadzie rekrutuje samych stoczniowców, jako chyba jedyny w województwie. Tak prężnie działa, jest 180 członków tego klubu. Spotykają się na cotygodniowych projekcjach, również na spotkaniach z redaktorami, krytykami filmowymi, czy też z realizatorami filmów polskich. Wydziały stoczniowe organizują bardzo często spotkania z nowo przyjętymi pracownikami do zawodu. W okresie karnawału wszystkie zabawy karnawałowe. W okresie grudnia, stycznia obsługujemy dzieci pracowników w stoczni, jest ich bardzo dużo, około 4000. Po prostu tutaj mają swoje zabawy noworoczne. Bardzo modne w tej chwili w kraju są kluby komputerowe. U nas powołania tego klubu podjął się SEP, organizacja stoczniowa, i w zasadzie mamy w tej chwili bardzo dużo chętnych zgłoszeń do tego klubu, głównie młodzieży. Podzieliliśmy młodzież na 5 grup wiekowych, gdyż na kursy komputerowe chodzi młodzież od 8 do 20 kilku lat.
Czy będziemy mogli to odwiedzić i zobaczyć?
Proszę bardzo, akurat w tej chwili jest kurs dla młodzieży powyżej lat 16. Są to po prostu pierwsze te kursy komputerowe. Kurs będzie trwał 3 miesiące i najzdolniejszą młodzież włączymy do klubu komputerowego, który zapozna ich z systemem BASIC, bo w tej chwili proponuje się język tak zwany komputerowy LEGO.
Tu jest. Tu chcę wam pokazać wykorzystanie już jako ekranu. To znaczy ten program był nagrany, ale nie był przepisany do pamięci kasetowej w formie instrukcji, jak ma to zrobić, tylko po prostu w formie obrazu. Bo teraz taki kawałeczek programu, jak tu jest zaprezentowany, ja mogę na przykład wstawić do swojego programu jako stronę tytułową.
Co was tu przyciągnęło?
Chciałem się zainteresować, poznać komputer, żeby w przyszłości wiedzieć, o co chodzi. Moi znajomi budują komputer i też chciałbym umieć się nim posługiwać.
Czy to jest wykład?
Raczej wydaje mi się, że to należy traktować jako koleżeńskie spotkanie przy komputerze.
Co chciałby pan im tu pokazać?
Oswoić tym nowym sprzętem, który chyba w momencie, kiedy oni wejdą do dorosłej pracy, to będzie chyba tak popularny jak obecnie kalkulator. Także w zasadzie zapoznanie się z tym, co kiedyś chyba moim zdaniem musi nastąpić. Właśnie od następnych zajęć chcemy już poświęcić na pracę bezpośrednio na komputerze, żeby to nie było takie mówienie do ekranu, tylko praca z własnymi programami.
To spektrum.
Poznałeś po głosie, że tak powiem?
Prawdopodobnie tak. No.
Rok 1987 to prawdopodobne,
na pewno,
prawda?
Bardzo.
Fantastyczne, no tam już właśnie wkroczyła nowoczesna technika. Sprawdzaliśmy, bo nie mogliśmy sobie przypomnieć, kiedy powstał Korab. Okazało się, że było to w czerwcu 1979 roku, właśnie jako inwestycja Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Sala widowiskowa liczyła 505 miejsc. Och, jakie tam były koncerty.
Tak, słowiki szczecińskie tam wielokrotnie. Wydawało mi się, że śpiewałem kiedyś na otwarciu, ale okazuje się, że to moja fantazja tylko. Natomiast na pewno na wielu imprezach związanych ze stocznią i z ówczesnym ustrojem. Tam były takie z boku schody, taka galeria. Słowiki stały po dwóch stronach i śpiewały jakieś patriotyczne pewne pieśni.
Pamiętasz? Czy wyparłeś?
Musiałbym się zagłębić. Gołębiu biały śmiało leć, skrzydłami czarne chmury prój. Było kilku takich kompozytorów, których tutaj wielokrotnie się sprawdzali przy takich okazjach. Była taka impreza Gryfiada kiedyś w Teatrze Letnim też. Pamiętam nazwiska, ale nie będę przytaczał autorów tekstów i muzyki.
Ale tam nie tylko takie przecież odbywały się imprezy. Ja pamiętam, że tam również były spektakle w ramach przeglądu małych form teatralnych.
Tam kino przede wszystkim było. Mhm. Kino, jedno z większych w Szczecinie, chyba po Kosmosie i Koloseum, w którym wielokrotnie filmy ciekawe można było obejrzeć. Potem już tego kina nie było. Na końcu salon meblowy. Mhm. I w końcu zastanawialiśmy się, dlaczego rozebrano Korab. Przecież mógłby tam zostać teatr i prawdopodobnie azbest, tak?
Azbest, tak. Niestety ten gmach był tak nafaszerowany azbestem, że już nic nie dało się zrobić. To rok 1987 i na zakończenie powracamy do roku 73. To audycja, która została stworzona specjalnie na Dzień Dziecka właśnie. I między innymi autorzy Tadeusz Klimowski i Bolesław Grodzicki zadali młodym ludziom pytanie, co będą robić, jak będą dorośli. Posłuchajmy, czy to się zmieniło, jak dzisiaj dzieci nasze odpowiadają, a jak kiedyś. Posłuchajmy.
Powiadać wszystkie rozumy.
A ja bym chciała zostać milicjantką, dlatego że moja mama jest milicjantką i ja bym chciała zostać fryzjerką, no bo bym czesała.
A ja bym chciał zostać taksówkarzem, bo lubię jeździć taksówką.
Ja bym chciała być żołnierzem, żeby obraniać Szczecin.
Ula, kim chciałabyś być?
Cyganką.
Ja bym chciałbym budować rakiety, dlatego żebym dużo zarabiał.
Ja bym chciała zostać krakowianką, dlatego to krakowianka tańczy i ładnie wygląda.
Ja bym chciała zostać milicjantką, bo jest mi bardzo mało kobiet w milicji.
Ja bym chciała zostać milicjantem, bym miał ładny mundur, czapkę, bym jeździł w samochodzie milicyjnym.
Ja chciałabym zostać kucharzem, bo ja by dzieciom obiady dawałem i by gotowałem żupę, kartofle, szpinaki.
Proszę pani, no tutaj przynajmniej połowa dzieci chce zostać milicjantami, względnie milicjantkami. Skąd to się bierze?
Często chodzą dzieci ze mną na spacery, obserwują ruch kołowy. Uczymy w przedszkolu ich przejścia przez ulicę, wobec tego im podoba to się.
Uważają, że milicjant to jest przyjaciel dzieci i ludzi w ogóle.
Na pewno.
No właśnie, to tak specjalnie na koniec, bo nawet tu musiała wkroczyć ideologia, tak jakbyśmy sami nie zdołali zauważyć, że sporo dzieci marzy o zawodzie milicjanta, musiało być to na koniec podkreślone. I to tyle w dziecięcym wydaniu audycji Szczecin we wtorek, a takiego przeglądu dawnych audycji poświęconych dzieciom dokonali Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl.
Agata Rokicka.
Dobranoc.
Partnerem audycji jest miasto Szczecin. Szczecin. Floating Garden.